Cześć!
Cześć!
Ja nazywam się Kinga.
A ja Milena.
A to nadal jest podcast Czarna Polewka! Mimo nowego logo, już nie takiego nowego, ale dla nas wciąż nowego. Mm-hmm. Mimo nowej jakości zapewnionej przez Krystiana, któremu dziękujemy. I tyle. To dajmy. I dzisiaj są walentynki, bo musimy się przyznać, że nagrywamy ze sporym wyprzedzeniem, bo z różnych względów później nie będziemy dały rady nagrywać. Więc spędzamy te walentynki nie świętując z naszymi drugimi połówkami.
Jak tam? Jak dla mnie jest bardzo romantycznie.
No tak, w sumie ty jesteś moją taką drugą połówką, jakby nie było. No i ogólnie nie obchodzimy za bardzo tego święta, ale mimo to, przynajmniej ja, nie wiem, jak ty w sumie obchodzisz? Obchodziłaś ze swoim walentynkiem?
Nie, ja...
Ja obchodzę tłusty czwartek.
Tak, tłusty czwartek to jest to święto, które warto obchodzić.
Tak, więc ja już zamówiłam, nie przyznam się, ile pączków.
Ja się przyznam, ja zamówiłam 12.
O!
Ja powiedziałam cię.
No, powiedziałaś mnie. Ale zamawiałaś pewnie też dla kogoś jeszcze. A ja zamawiałam tylko dla siebie. No dobra, nie tylko dla siebie w sumie, ale i tak zjem większość z nich pewnie. Ale chciałyśmy wam z tej okazji, już jakby spóźnione, ale jakby my to robimy teraz, więc aktualnie dla nas, przekazać wam mnóstwo miłości i podziękowania za te wszystkie miłe komentarze, za to, że już dawno, ale w końcu mam okazję to nagrać, więc teraz to możemy zrobić. Podziękować wam za te ponad 1000 subskrypcji na Spotify'u, za wszystkie subskrypcje na YouTubie, za wszystkie komentarze, za wszystkie uczestnictwa na Insta, nawet za chyba ostatnio 2 lajki na fejsie na stronie, na której nie wiem.
Szaleństwo.
Więc tam już
kogo się tam znaleźliście?
Ja też nie wiem, jak tam trafiliście. No, może kiedyś tam coś się zadzieje, ale na razie nagrywajmy i fajnie, że nagrywamy. Dzięki, że jesteście. Ściskamy was. Zasłużyliście na pączka. Idźcie sobie kupić pączka.
Tak.
Ja mogę dzisiaj trochę nie domagać, chociaż na razie jest dobrze, bo całą drogę miałyśmy podróżować z Mileną razem. Ale mnie wykiwała i wróciła sobie z Krakowa wcześniej do domu.
No, wolałam jechać pomiędzy panią, pewnie studentką, wracającą sobie do domu na weekend i jakimś starszym panem, który jechał sobie do żony w busiku, w którym leciało disco polo, niż jechać z tobą. Nie możesz mi się dziwić.
No, poważna konkurencja, ale ja... Ponieważ jakby już zbudowałam sobie wizję, jak ten powrót do domu będzie wyglądał, to musiałam śpiewać za nas dwie. Mam wspaniałą playlistę i po prostu tak się darłam, że bałam się, że nie będę dała rady nic powiedzieć tutaj dzisiaj. Ale na razie jeszcze mówię, więc może przejdźmy już do omawiania historii, póki
jeszcze mówisz.
Tak.
Racja. No to zaczynamy tę zabawę.
Ojej, ja od razu wam mówię... Nie będzie zabawnie, no ale...
No, pewnie się spodziewacie, że nie pobawimy się jakoś szczególnie dobrze.
Tak, że jak zwykle nasze żarty będą tak słabe, że będziecie bardziej zażenowani niż rozbawieni.
No, typowo, ale myślę, że już nas znacie na tyle, że niczego innego się po nas nie spodziewacie. A propos niespodziewania się...
No...
Jest 2019 rok. Mam znowu świeżą historię, co znowu...
Nie, jest 2020!
No ja już tutaj wam robię wizualizację. Usiądźcie na miękkim, głębokim fotelu. Zamknijcie oczy. Wyobraźcie sobie, że jest 2019 rok.
To ma być zabawa, nie spanko. Pomyliłyście się tematy.
No zaraz się będziemy bawić, spokojnie. Trzeba się wyspać, żeby się móc pobawić.
Okej, ale nie w trakcie odcinka.
Chociaż, no dobra.
Jak ktoś nas słucha do zasypiania, ja często słucham podcastu do zasypiania, ale chyba nas to bym nie wybrała. A może...
Już chyba o tym kiedyś rozmawiałyśmy, że mi się zdarzyło zasnąć przystanowo.
No ale mi też, ale bardziej mi chodzi o to, że my tak mówimy, no nie wiem, chociaż w sumie podobnie do Jaśmi. W sensie podobnie, że też tak emocjonalnie powiedzmy. I niektórzy napisali, że mamy miłe głosiki, więc no dobra, nieważne, no...
Do rzeczy. Jest 2019 rok. Czy tego chcesz, czy nie?
Tak, jest.
Świetnie.
Wszystko, co powiesz.
O, dziękuję. Cieszę się, zgadzamy. Omar Taylor, 24-letni ojciec, robi co może, żeby utrzymać swoją rodzinę, czyli dziewczynę i 3-letnią córeczkę. Rodzina mieszka razem w Kalifornii. Taylor jako młody ojciec podejmuje się różnych prac, ale szczególnie lubi pracować jako DJ i chyba jest w tym dosyć dobry, bo ludzie rzeczywiście zatrudniają go chętnie na różne imprezy. Na przykład w nocy z 31 października na 1 listopada miał pracować na imprezie halloweenowej. Była ona organizowana w lokalu wynajętym przez Airbnb pod adresem 114 Lucille Way w San Francisco. Młoda kobieta, która wynajmowała posiadłość, powiedziała właścicielom, że chce zrobić spotkanie rodzinne na 12 osób. No bo pewnie się domyślacie, że ludzie, którzy wynajmują swoje tam domy na Airbnb, raczej nie chcą, żeby tam urządzano jakieś szalone biby.
No ale też z drugiej strony, jak wynajmują, to niekoniecznie ktoś im musi podawać powód, jak zostawi to w dobrym stanie. Na przykład jak ja sobie pomyślałam, przecież ile razy na jakieś panieńskie się wynajmują.
No tak, tak. Niby tak. Natomiast ta posiadłość miała na swojej liście jakichś takich rzeczy, które tam można i których nie można. Miała podobne, że tam nie można imprez.
No ale z drugiej strony, jak wynajmowali na Halloween, to serio się spodziewali, że to
no,
będzie...
No, no...
Ktoś akurat sobie urządza wcześniejsze Thanksgiving.
Coś w tym jest.
Impreza.
Ale w każdym razie kobieta podobno tam...
Andrzejki, spokojne Andrzejki, mamy wujka Andrzeja, okej?
No, po prostu już 45. imieniny, to trzeba wynająć
lokal.
No ale kobieta tam im powiedziała podobno, że chce zrobić właśnie spotkanie rodzinne. Wynajmuje w tym celu dom. A nie robią tego spotkania w jakimś tam domu kogoś z rodziny,
no
dlatego, że niektóre osoby z tej rodziny mają astmę.
A oni mają grzyba w domu.
Więc wynajęli na jedną noc.
No.
Lokal. Przez tę jedną noc nie każdy z tego mógł spokojnie porozmawiać, a potem wrócą.
No nie, bo niektórzy z rodziny, nie wszyscy mieszkają w tym samym domu, w którym jest grzyba, ale akurat ten, kto miał być gospodarzem, ma grzyba, więc wynajęli ten nieimprezowy lokal, żeby w spokoju bez grzyba posiedzieć.
Kiedyś będę chciała wynająć jakiś lokal na imprezę, to poproszę ciebie, żebyś rozmawiała z ludźmi, którzy go oddają na wynajem.
Przepraszam, macie grzyba? Ale ja na przykład ostatnio wynajmowałam lokal na wyjazd.
Mhm.
I na przykład w ogłoszeniu tam było, że w lesie obok są grzyby. I mnie to na przykład zachęciło, więc niektórzy lubią grzyby, a niektórzy nie. Dobra, zatrzymajmy tę karuzelę śmiechu, bo już
no, przejdźmy może
widzę,
do...
że wypadasz.
Przejdźmy do wytłumaczenia tej pani, bo tam o grzybach nic nie było. Natomiast było coś o dzikim pożarze. Tak, w tym czasie... panował w okolicach Kalifornii Kincaid Fire.
Sam był w domu.
Nie, nie. Chodzi o to, że był dziki pożar w okolicach Kalifornii. On panował tam aż do 6 listopada.
No tak, przecież to było dopiero co, to nawet
tak,
nie pamiętam
tak.
Te pożary. Okay. Seems legit.
No właśnie. No więc kobieta powiedziała, że po prostu potrzebują miejsca oddalonego od tych okolic, żeby tam popioły nie wpadały astmatykom do nosów.
Ale wciąż... masz pożar w okolicy, więc już imprezować gdzieś indziej, no nie wiem, nie. No ale dobra. Okej.
Okay. Nie, to chyba bardziej było na tej zasadzie, że tam wujek z Nowego Jorku przyjeżdża, więc nie może oddychać tym kalifornijskim zapylonym powietrzem, bo ma astmę.
Okej.
Ale w ogóle mnie bardziej interesuje fakt, że ona musiała tak z nimi pertraktować bardzo tutaj, bo podobno, że całą taką historię im sprzedawała. Przecież raczej się nie dopytują.
No to tak może ona już na wyrost tutaj próbowała coś ukryć, bo domyślam się, że jednak tam się odbędzie jakaś impreza. I
no,
to nie rodzinna,
skoro
spokojna.
Omar Taylor już został zaklepany na noc,
no
to no, impreza była planowana.
A powiedziała, że po prostu tak się składa, że ma kuzyna DJ, ale on nie będzie grał tej nocy.
Tak. Tak właśnie.
Na imprezie będzie DJ, ale będzie tam incognito.
No więc jak już lokal jest, tam najemcy kupili tą historię, ogłoszono imprezę, zwołano ludzi i rozgłoszono w różnych mediach społecznościowych, że jest impreza, wstęp wolny i generalnie wszyscy mają mówić znajomym i znajomym znajomych i wpadać.
Na te 12 osób.
Na te 12 osób.
Edition.
Tak. Pierwsze 12 osób może wejść.
Potem... Ale zapraszajcie wszystkich.
Pierwsze 12 osób, ale tylko z astmą może wejść. No i impreza ogólnie na Instagramach i różnych innych Facebookach była znana jako Mansion Party.
No, coś... No, dobra.
Wiesz tą historię?
Nie wiem jeszcze, czy na pewno, ale myślę, że... Takich party to mogło być chyba... Dobra, chyba kojarzę coś innego, ale no powiedz.
Dziękuję, że mi pozwalasz powiedzieć.
A później ja opowiem moją historię.
Świetny plan. Jak się zdarzy, dopiero teraz na to wpadłyśmy.
Ale nie ja powiem tą moją, którą sobie właśnie to przypomniała.
Dobra. Okej, okay, możemy tak zrobić. No i ludzie, którzy zobaczyli gdzieś tam w mediach informacje o wydarzeniu, oczywiście to nie było tak, że tam wszędzie po mediach społecznościowych ta babka rozesłała adres jakiegoś lokalu Airbnb, no bo ktoś by się chyba w końcu zorientował, albo w niej mógłby zauważyć. To było tak, że tam była informacja, z kim mają się kontaktować, jeżeli są zainteresowani imprezą i tam już jakoś prywatnie sobie ludzie podawali ten adres. No i ostatecznie z tych 12 spokrewnionych ze sobą astmatyków zrobiło się ponad 100 młodych osób stłoczonych w posiadłości.
A ta posiadłość wielka, ile miała metrów kwadratowych?
A tego to nie wiem.
Okej.
Okay. Nigdzie nic nie było na
to. To jest posiadłość.
Nie no,
z drugiej strony, jak ma być tylko na imprezę na 12 osób, to mogło być równie dobrze mieszkanko w sumie jakieś większe.
Nie, no z tego co wiem, to nie było mieszkanie, ale dom po prostu.
Okej.
Okay. Jakiś taki w stylu jednorodzinnego.
Okej.
Okay. No więc tak. Impreza szaleje, alkohol się przelewa, muzyka gra, wszyscy świetnie się bawią. O poziomie, jaki dosyć szybko osiągnęła zabawa, może świadczyć fakt, że prawdopodobnie tak koło 21:20 policja otrzymała telefon z informacją o tym, że w okolicy jest straszny hałas i żeby to sprawdzili. Ale chyba stwierdzili, że... No.
To Halloween w końcu, nie?
No
właśnie.
No, więc gdyby tak do każdego hałasu w okolicy jeździli. A tym bardziej, że jest jeszcze przed ciszą nocną przecież. Chyba.
Nie wiem, czy tam tak to działa, ale...
No dobra. No ale i tak pora taka, że jeszcze...
Jeszcze mogą hałasować. No, zaraz się uspokoją. No,
zaraz pójdą spać. Zmęczą się, to pójdą spać. O tej kwestii telefonu na policję jeszcze będę mówić później. Natomiast teraz pojawia się kolejny...
Ale teraz powiem o czymś.
Teraz powiem znowu o telefonie na
później powiem.
Cicho. Teraz powiem o telefonie na policję, który już odniósł realny skutek i miał miejsce o godzinie 22:48. Wtedy zadzwoniła już nie jakaś tam pani sąsiadka, która nie mogła spać po dobranocce, tylko jedna z osób obecnych na imprezie.
O,
młoda kobieta mówiła, że słyszy strzały z broni, ale sama przyznała, że nie jest pewna, czy nie są to przypadkiem jednak petardy. Mówiła też, że widzi tam jakoś przez okno, że niektórzy uciekają z domu. Kolejna osoba dzwoniąca na policję z imprezy mówiła, że widziała kogoś z bronią. Policja już około 22:50 była na miejscu. Według jednego... No tak, bardzo szybko. I właśnie według jednego źródła oni byli na miejscu tak szybko, dlatego że...
Patrolowali tam?
Nie, tylko... Niedługo przed tym był jeden z takich właśnie telefonów o tym, że hałas i oni po to tam jechali.
Żeby... A czyli więcej osób jednak dzwoniło.
Tak, okay. Właśnie były później jeszcze prawdopodobnie też telefony skarżące się na hałas. I jedną z osób, które wezwały policję, żeby sprawdziła, co się tam dzieje, był sam właściciel posiadłości, 58-letni Michael Wong, do którego tej nocy dzwonili sąsiedzi. Bo oni tam wiedzieli, że on wynajmuje to mieszkanie i mieli telefon do niego, żeby w razie czego, jakby coś się działo, to do niego dzwonić. No i mężczyzna, jak już poodbierał te telefony od zdenerwowanych sąsiadów, którzy nie mogli spać, to spojrzał na kamery bezpieczeństwa, które były zamontowane w domu i zauważył, że to rodzinne spotkanie to raczej nie jest. I postanowił po prostu zawiadomić służby bezpieczeństwa. Jednak niestety wydarzyło się to za późno. Oficerowie na miejscu zastali halloweenową imprezę w absolutnym chaosie. Ludzie uciekali z domu a wewnątrz byli pochowani w różnych miejscach. 3 osoby były już martwe albo na skraju śmierci i wiele innych było w bardzo ciężkim stanie. Oprawca lub oprawcy zdążyli się oczywiście ulotnić. Niedługo po przybyciu na miejsce policji pojawił się tam również ten właśnie właściciel domu, który oprócz tego, że widział na kamerkach imprezę, to po tych wszystkich telefonach od sąsiadów o hałasach dostał też telefon od jednego z sąsiadów, że z domu dochodzą strzały. I stwierdził, że tym razem to już jedzie. Rannych transportowano od razu do szpitala, jednak do tego momentu ciężko jest stwierdzić i pewnie nigdy nie będzie wiadomo, jak wiele osób realnie ucierpiało na tej imprezie. No bo jeszcze przed przyjazdem policji wielu rannych imprezowiczów prawdopodobnie na własną rękę po prostu pojechało do szpitala.
Coś o tym wiem. Mogę zrobić wrzutę?
No dawaj, dawaj.
Zabierz schody. Tak. Otóż muszę wam coś wyznać, drodzy słuchacze. Warto było, żebyście słuchali do tego momentu.
O tak, nie rozczarujecie się.
Brałam udział w jednej z większych imprezowych afer w Polsce. Byłam na legendarnych schodach w Kiczu i to nie, że byłam tam w ogóle. Byłam tam wtedy, kiedy się zawaliły.
Pamiętam, że ja wtedy byłam jakoś w podstawówce chyba i słyszałam, jak mówiła o tym w radiu i wiedziałam, że ty tam byłaś.
Byłam taka trochę dumna.
Byłam, że to moja siostra. I mówiłam moim znajomym o tym, że moja siostra tam była.
Nie, dobra, wszyscy moi znajomi na studiach też, to już było po prostu owiane legendą. Byłyśmy tam razem z koleżanką, którą pozdrawiam, jeśli w ogóle kiedykolwiek tego posłucha. Anitka, pozdrawiam cię. Anita chyba, wydaje mi się, że nie ma, chociaż nie, ona też chyba ma bliznę. I później razem byłyśmy nawet w sądzie z tej okazji i na policji wcześniej. I pamiętam, że uległy zniszczeniu takie moje rajtki, które bardzo lubiłam. No i moja noga. Ja w ogóle wtedy dostałam jakiegoś ataku paniki, bo my byłyśmy na samej górze tych schodów, a wtedy to się wszystko działo tak nagle. Naprawdę, w tych sytuacjach jest tak jak na filmach, przynajmniej jakby z tego doświadczenia, że wszystko dzieje się w takim slow-mo i po prostu... serio, to jest ułamek sekundy, jak dzieje się ta rzecz, czyli w tym przypadku zawalają się schody, a później po prostu nikt nie wie do końca, co się stało i wszyscy po prostu tam, z jednej strony trwała impreza, ale nagle zaczęli biegać w ogóle zakrwawieni i drący się ludzie i to był dramat, więc wyobrażam sobie, że mogło to wyglądać podobnie do tej imprezy. I wiecie, to jest takie surrealistyczne, jak miesza się to, że tutaj sobie ludzie skaczą w klubie, a nagle wśród nich po prostu biegają krzyczący i płaczący ludzie i nikt nie wie, co się dzieje jakby. I zanim ta część imprezowa się zorientuje, tak, to jest taki dziwny moment, że jakby tutaj ludzie o kilka metrów dalej potrzebują pomocy. No powiem, że przedziwna scena, której chyba nigdy nie zapomnę. No i faktycznie było tak, jak właśnie to powiedziałaś, dlatego mi się przypomniała ta sytuacja, że my za nią uciekłyśmy w sumie stamtąd, bo po prostu jakby ja w sumie dostałam serio trochę ataku paniki przez to, że tyle ludzi wokół mnie płakało i ja po prostu nie wiedziałam, co się stało z tymi, którzy byli pod nami. My wtedy myślałyśmy, że serio, to schody po prostu spadły na ludzi, no bo była taka kolejka na tych schodach całych, że wiedzieliśmy, że pod spodem było cały tłum ludzi. I skoro te schody się zawaliły, to myślałyśmy, że wiecie, one się zatrzymały no tak jakby na schodach poniżej, czyli ci ludzie, którzy byli pomiędzy, to po prostu nie. Ale okazało się następnego dnia w radio, na szczęście, że jakby to nie było tak, że te schody gdzieś tam zawisły jakby i tylko kilka osób po prostu dostała jakoś tam po rękach, z tego co pamiętam, ktoś miał złamaną rękę, jakiś wybity bark, coś takiego. Więc jakby naprawdę to w ogóle nie była taka tragedia, jak to wyglądało z punktu widzenia osoby, która tam była. Ale wiedziałyśmy, że my stamtąd nie wyjdziemy po prostu, no bo tych schodów już jakby nie było. Więc ktoś nas tam wciągnął na górę, bo byliśmy naprawdę na samym jakby szczycie tych schodów. Ktoś nas tam wciągnął z powrotem na górę. I jakimiś takimi w ogóle przez balkon i jakieś w ogóle czyjeś mieszkanie odbyła się jakaś ewakuacja i myśmy sobie stamtąd w ogóle czmychnęły kiedy tam dopiero podjeżdżała straż pożarna, policja i karetka, jakimś takim w ogóle tylnym wyjściem, wróciłyśmy taksówką do domu. I jeszcze oczywiście ten taksówkarz nie wiedział, co tam się działo, tylko mówił, że oj, tam coś się chyba działo w tym klubie, my nawet nie byliśmy w stanie nic powiedzieć w sumie. I później dopiero w domu się zorientowałyśmy, że krwawimy obie, bo nawet naprawdę wtedy, jak to wszystko się działo, to nawet o tym nie wiedziałyśmy. Ale najgorsze było serio obudzić się rano i tak się bałam włączać radio i się dowiedzieć, co tam się stało. Jak już się okazało, że się nic nie stało, nikomu takiego długo nieodwracalnego, to... No to już zostałyśmy później legendą. No i taka oto historia schodów w Kiczu.
No pewnie, w takich sytuacjach zresztą to jakby mówi się nawet, że należy najpierw zadbać o to, żeby samemu nie ucierpieć. Dopiero jak już wiadomo, co się dzieje, to ewentualnie próbować jakoś pomagać innym. Więc to, że ludzie tam jakoś jeździli sami do szpitala, to jest zupełnie normalne.
Nie, to w ogóle w naszym akurat przypadku myśmy tam dużą grupę osób po prostu wyciągnęły ze sobą. I to jakoś tak zadziałało, że naprawdę cały po prostu sznur tych ludzi. Tutaj ktoś nas wyciągnął, tutaj my jakąś dziewczynę zabrałyśmy ze sobą, która była... Ja miałam tak przez chwilkę ten atak paniki, że po prostu zobaczyłam tych płaczących ludzi, tą slow-mo i tą krew na tych ludziach i ja nie myślałam o sobie, tylko po prostu o nich, że ojej, musimy tutaj w ogóle się stąd wydostać i wszystkich uratować. Więc myśmy tam akurat, to nie, że my same sobie bocznym wyjściem wyszłyśmy, tylko po prostu tam się zrobiła cała akcja ratunkowa z wewnątrz, żeby wydostać się na zewnątrz. I wszyscy w tym braliśmy udział. To było bardzo szalone. No ale teraz już jakby... jest owiane legendą. Wtedy było dosyć straszne, teraz już jest śmieszne i oczywiście już następnego dnia, nie, bo to było weekend, czyli tam dwa dni później na zajęcia już była beka, że schody się zawaliły, bo my za nie tam byliśmy takie grube. Więc jakby dobrze, że ta sytuacja skończyła się tak, że można z niej żartować. Zapewne w przeciwieństwie do historii, którą ty opowiadasz.
No tak.
Mam nadzieję, że tym razem wybaczycie tę wrzutkę, ale
myślę, że była warto. No więc tak, do teraz nie jesteśmy w stanie określić, ile osób było rannych. Wiadomo natomiast, ile osób zmarło. Łącznie z dwoma osobami, które straciły życie później w szpitalu, było to 5 ofiar śmiertelnych. I następnego dnia zostały one oficjalnie zidentyfikowane jako 22-letni Tyan Farley, 24-letni Omar Taylor, o którym mówiłam na początku.
Bo ja już się zaczęłam zastanawiać, że na początku wydałaś jakby sprawcę, skoro on jest jedną z ofiar.
Nie, to był wstęp, bo
o pozostałych... Bo nie wiedziałaś, jak zacząć.
Nie, po prostu chciałabym wam opowiedzieć więcej o ofiarach, ale to była jedyna ofiara, której...
Coś napisali o niej?
Tak, jakąś historię dostałam, bo pozostałe osoby to były pewnie...
Kurczę,
jeszcze o jednej ofierze będzie trochę. Ale pozostałe osoby to były te osoby, które po prostu tam przyszły imprezować. No a o DJ-u wiadomo, że znaleziono więcej faktów. I też no to jest taka bardzo smutna historia tutaj, dlatego że Omar Taylor tam realnie przyszedł do pracy, żeby zarobić dla swojej rodziny i zostawił swoją dziewczynę i 3-letnią córeczkę.
A był ich jakby jedynym żywicielem.
No, był ich źródłem utrzymania. Tak. Kolejne ofiary śmiertelne to 23-letni Ramon Hill, 29-letni Javin Canty i 19-letnia Oshayana Tompkins. Na miejscu zbrodni znaleziono 2 pistolety i policja natychmiast próbowała ustalić, czy zostały one wykorzystane przy ataku, natomiast nie wiadomo do końca, no bo w sumie to mamy Halloween. I istnieje taka możliwość, że na taką szaloną imprezę ktoś sobie stwierdził, że weźmie broń. I ją potem zostawił, uciekając stamtąd, więc nie wiadomo do końca. Jeszcze na ten moment. Rektor Laney College w Oakland, Tamil Gilkerson, powiedziała publicznie, że są pewne doniesienia łączące placówkę z tą feralną imprezą. Oczywiście kobieta od razu powiedziała, że to nie była impreza szkolna ani nic z tych rzeczy. Ale ponieważ podejrzewano, że uczniowie uniwersytetu byli obecni na imprezie, więc postanowiono wspierać śledztwo tam przez uczelnię. Miasto Olinda również zareagowało na doniesienie o tej sprawie. Flagi miasta zostały opuszczone do połowy, aby oddać cześć ofiarom i ich rodzinom. W tej sprawie wypowiedział się także gubernator Gavin Newsom, wzywając do reformy w normach prawnych dotyczących legalizacji broni. W swoim oświadczeniu w tej sprawie mężczyzna między innymi zwrócił uwagę na bardzo smutne zjawisko. Cytując jego słowa w wolnym przekładzie: ta sprawa będzie teraz tylko newsem. Oto jak nieczuli na to się staliśmy.
Kurczę, właśnie miałam powiedzieć, że zapewne niestety przy każdej sprawie takiej z jakiejś strzelaniny szkolnej i tak dalej, jakiegoś napadu, jakiegoś ataku, zawsze te głosy ożywają. I to jest ciekawe, bo w sumie one zawsze ożywają po, a później mija kilka dni czy tygodnie
i wszyscy zapominają.
No wiadomo, są organizacje, które cały czas jakby o to walczą i jacyś różni lobbyści, ale ogólnie te głosy zawsze są głośniejsze po tym, jak coś takiego się stanie. Mm-hmm. Ale w sumie z tego, co wiem, to raczej nie ma postępu no, w tym zakresie, bo te głosy przeciwne, to znaczy głosy za
legalizacją,
tak, są cały czas tak samo głośne, no po prostu tak, jest tak. Duży procent Amerykan, którzy po prostu są za tym, więc jakby...
I teraz trochę nasuwa się takie pytanie, co musi się stać, żeby...
Zmienili zdanie?
Aha, albo żeby chociaż jakiekolwiek normy prawne tutaj zostały zmienione, żeby...
No właśnie, to jest ciężkie, bo chyba nawet nic nie pomoże, bo wielu z nich... nawet w sytuacji, gdy to ich dosięgnie w jakiś sposób, używa tego za argument za legalizacją broni, właśnie po to, żeby się mogli się obronić, bo to no jest tak. jeden z powodów, którego oni są w ogóle za tym, więc no tutaj ciężki temat kolejny, którego już chyba nie będziemy dalej roztrząsać, bo nic nie wymyślimy.
No, taka tylko dobrze, refleksyjna dygresja. Tak, możecie dobrze. Się wypowiedzieć w komentarzach, co sądzicie.
No, myślę, że też w sumie, tak teraz myślałam, że może inaczej byśmy mówiły, gdybyśmy były tam.
Oczywiście.
Bo tak naprawdę my w ogóle w Polsce nie odczuwamy chyba takiego poziomu ryzyka. I broń w ogóle to jest coś, z czym nie mamy... do czynienia w takiej przestrzeni publicznej w ogóle, więc może łatwiej nam jest też mówić o tym problemie.
No tak, to też jest trochę kwestia mentalności, kultury, otoczenia.
No, jakby takiego świata, no, tego wycinku swojego świata, mówić. W którym żyjesz. No.
No to wracamy do sprawy. Zaczęto przesłuchiwać sąsiadów. I policja dowiedziała się między innymi, że ta mansion party to nie była pierwsza huczna impreza urządzona w tej posesji. Również wcześniej wzywano tam policję ze względu na zakłócenie ciszy nocnej i tam spokoju sąsiadów. I generalnie, jeżeli chcesz się wyspać w nocy, to lepiej nie mieszkaj w pobliżu 114 Lucille Way.
Przecież tam są zakazane imprezy.
No, są zakazane zdecydowanie, ale no, wychodzi to, co wychodzi ostatecznie. Więc w sumie może dlatego rzeczywiście tam ten człowiek, który wynajmował ten lokal, się jakoś dopytywał. Może miał jakąś przeszłość z
ścianami.
No, tej nocy również, jak już wiemy, cała okolica słyszała zabawę i w pewnym momencie usłyszeli też te krzyki i zauważyli ludzi wybiegających z domów po płochu. Podobno ktoś widział też osobę ubraną w pomarańczową bluzę, która strzelała do ludzi. Administrator miasta Olinda, wyznaczony przez Radę Miejską Steve Salomon, mówił, że przez ostatnie miesiące dostawał skargi odnośnie hucznych imprez organizowanych w tym domu. Skargi, które były mu wysyłane jakoś mailowo, najczęściej przez osoby mieszkające w okolicy. Ostatnio dostał o godzinie 21:35 w tę straszną noc i był to właśnie mail informujący o tym, że znowu tam na 114 Lucy Way jest jakaś dzika impreza.
Ale ciekawe, że tak sobie akurat uwidzieli ten jeden dom, przecież jest na Airbnb tyle miejscówek.
No, ciekawe.
Może się zorientowali, że tam policja słabo reaguje, bo skoro zignorowali te telefony, to...
No, może tak być, że to po prostu już jakaś taka... Ta jedna grupa ludzi, którzy tam lubią chodzić. Albo nie wiem, jak to się stało. No i jak tak tutaj widzimy, że co chwilę ktoś do kogoś dzwonił albo kogoś powiadamiał o tym, że tam jest głośno, że tam coś się dzieje, to pojawia się też to pytanie, czy tego dało się uniknąć, czy gdyby policja reagowała szybciej.
No ale z drugiej strony, jak sama kiedyś zobaczysz, czasami sąsiedzi dzwonią, jak pięć osób po sąsiedzku sobie pije wino i grają w planszówki, się za głośno śmieją, więc no, na pewno jakoś temu się dało zapobiec, no ale z drugiej strony nie możemy też przez takie sytuacje i przez to, że one obiegają świat, zmierzać do tego, że się wszyscy po prostu zamkniemy w domach.
No tak, oczywiście, że tak. Więc nie będziemy oddychać, żeby nie
robić hałasu. Więc co do tego, to akurat... No pewnie kompromisem byłoby, gdyby ta policja przyjechała, zobaczyła, że nic się nie dzieje i pojechała, ale z drugiej strony za 5 minut ktoś mógłby tam wpaść i zrobić to samo, więc...
No tak, tak.
Więc niektórym rzeczom chyba po prostu się nie da zapobiec.
Coś w tym jest. I też zresztą wiadomo, że impreza imprezą, a ten atak to była jakby zupełnie inna rzecz.
No właśnie, co to było? Powiesz nam?
Nie powiem wam. No niestety.
Dobra, no to opowiadaj historię.
już widzę, że mnie
nie zainteresowałeś. No bo spoilowałeś, że nie powiesz, to już nie jest.
No, dobra, to nie słuchaj, ja sobie tutaj będę mówić dalej. W tej sprawie wypowiedzieli się też oficjalnie przedstawiciele Airbnb, którzy zaznaczyli, że ta impreza odbyła się bez wiedzy i zgody osób związanych z firmą. I że właśnie tam nawet imprezy były wpisane na jakieś liście zbanowanych czynności przez osoby wynajmujące ten lokal. Po zajściu ta młoda kobieta, która wynajęła tą posiadłość, dostała zakaz korzystania z usług firmy. Ciekawe, czy ktoś jeszcze jest na liście zbanowanych z Airbnb.
No, na pewno jakieś ludzie tam nie płacą. Czy...
No, a ten dom został usunięty ze strony firmy. I firma ma się też zająć usunięciem ze swoich zbiorów miejsc wynajmowanych typowo po to, żeby przeprowadzać tam imprezy, bo nie chcą na siebie po prostu przyjmować odpowiedzialności tego, co się tam dzieje i jakoś tego wizerunkowo ze sobą wiązać. No i jeśli chodzi o kwestię sprawcy, to mamy jeden trop. Trop, który łączy tę sprawę z inną, a mianowicie z poczwórnym morderstwem w San Francisco w 2015 roku. 9 stycznia 2015 roku, około godziny 22, policja przybyła na Page Street, gdzie znalazła czwórkę mężczyzn. Manuela O'Neilla, Davida Sosiera II, Haritha Achana i Jelani Chinyamurindi, martwych w samochodzie. Wszyscy mężczyźni mieli rany postrzałowe. Śledztwo było długie i bardzo wymagające. Podobno świadkowie raczej nie chcieli współpracować. I ostatecznie wyszło, dlaczego świadkowie woleli milczeć. Ponieważ zamordowani byli członkami gangu o nazwie MacBlock. Podobno tego wieczoru udali się na Page Street, żeby załatwić właśnie jakieś gangowe porachunki z tamtejszą grupą przestępczą. I minął ostatecznie rok, zanim policja znalazła wiarygodnego podejrzanego w tej sprawie. Był to Lee Farley Jr. Mężczyzna od 2016 roku przebywa w areszcie i czeka na proces sądowy w tej sprawie.
Jeszcze... Ale to nie znaczy, że nie mógł być sprawcą w tej drugiej?
Tak, to znaczy, że nie mógł być sprawcą w tej drugiej.
A czym one są powiązane? Czy ktoś, czy na przykład te osoby zamordowane na tej imprezie, któryś z nich są jakimiś członkami gangu?
No czekaj, No to dlaczego w ogóle, zacznijmy może od tego, dlaczego w ogóle Lee był podejrzewany w tej sprawie, bo jeszcze tego nie wiemy.
No pewnie był czarnoskór.
Nie. Nie.
Nie był czarnoskóry?
Nie wiem.
Założę się, że był.
Nie ma to żadnego znaczenia.
Policja prześladuje czarnoskóry.
Dobrze, to zajmiemy się tym później. Na razie.
Dzisiaj wszystkie problemy świata rozłożę.
Świetnie, jeszcze do głodu przejdźmy. Jest nagranie, jak jedzie wypożyczonym srebrnym Hyundai'em w okolicach miejsca zdarzenia. I jeszcze chwilę przed morderstwem pobrał kilka bilecików parkingowych gdzieś tam w okolicy.
Ej, ale przecież tam na tej imprezie też były kamery bezpieczeństwa, jak to powiedziałeś.
No tak, ale one były chyba tak tylko, że na zewnątrz i z tego co wiem, to niczego nie złapały. Także no niedużo było tych kamer.
Mm.
I tylko na tyle, że tam można było zajrzeć i zobaczyć, że to nie jest 12 astmatyków grających w planszówki, tylko gruba impreza. Ale chyba żadnego śladu sprawcy ani tego, co się tam realnie działo, nie znaleziono na tych kamerach. Przynajmniej z tego, co wiem.
Mm-hmm.
No. I Lee Farley Jr. to starszy brat zamordowanego w halloweenowej strzelaninie Tiona Farleya. Kolejną śmiertelną ofiarą tego wieczoru był przyjaciel Tiona.
Czy ten rzekomy sprawca?
Nie, on nie jest rzekomym sprawcą. On jest po prostu sprawcą tego innego morderstwa z 2015 roku.
Ale to już wiadomo, że on jest sprawcą? Czy po prostu był aresztowany jako podejrzany?
Jest wciąż aresztowany jako podejrzany.
A nie został skazany?
Jeszcze nie został skazany z tego, co wiem.
Strasznie długo.
No właśnie strasznie długo.
Nie, bo to w sumie czasami te procesy tak przedstawiają.
No i przede wszystkim chodzi tutaj o to, że gangowe porachunki nam się tutaj włączają.
No wiem, już to zauważam od razu. No,
ale to jest mocny trop.
No dobra, ale jakby powiązana nie w ten sposób,
no,
że...
No, na zasadzie, że kogoś tam ktoś tam chciał pomścić, bo ktoś tam. Nie, na zasadzie, że on po prostu wybiegł przez okno z aresztu i...
Okej.
No. Kolejna śmiertelna ofiara tego wieczoru, tej imprezy Airbnb w Orindzie, to był przyjaciel Tiona, czyli Raymond Hill Jr.
Kilsam, czyli jednak coś więcej o nich wiesz, tylko o nich też nie chciałaś powiedzieć.
No ale to jest jedyne, co wiem, że tam...
No ale to zawsze coś.
No to mówię już właśnie teraz. Hill niedawno został sam wypuszczony z więzienia, gdzie spędził 6 lat za 2 napady z bronią. Badając dalej tę sprawę, okazuje się, że ojciec Lee i Tiona zginął w 2010 roku podczas strzelaniny, a dwójka braci Raymona Hilla także zmarła jako ofiary ataków z bronią. Ten jeden trop jest w zasadzie ostatnią udostępnioną opinii publicznej informacją odnośnie czegokolwiek badanego w tej sprawie przez policję. Możliwe, że było jeszcze coś później, ale po prostu ja do tego nie dotarłam. Możliwe, że coś realnie zostało odkryte przez policję, ale po prostu nie jest to jeszcze dostępne dla opinii publicznej.
Jeszcze tylko mnie jedno zastanawia. Mhm. Czy w takim razie nikt z tych osób, które tam były, nie widział, kto strzelał? No bo ja rozumiem, że tam dobra ktoś dzwonił i powiedział, że widzi przez okno, no ale no na pewno policja jednak dotarła do osób, które były na tej imprezie i co, nikt nic nie widział?
No jedyne, co ktoś tam mówi, że widział, to jest ten człowiek w pomarańczowej bluzie. I nikt na pewno nie mówił, że zna tego człowieka, który strzelał.
No to na pewno muszą być porachunki gangowe, bo nikt się nie przyznał.
To brzmi tak, prawda?
To tak jest.
Zobaczymy.
Myślę, że jednak tak jest. A myślę, że jeśli tak jest, to możemy długo się nie dowiedzieć, no ale...
Może tak niestety być. Więc taka moja historia na dzisiaj. Wątpliwie zabawna.
Okej. Okay. No to ja mam równie wątpliwie zabawną. A jeszcze mniej zabawna, kiedy pomyśleć o niej, podobnie zresztą jak twoja, w takiej skali jak Andy Warhol, który mówił, że jedna osoba to jest towarzystwo, dwie to tłum, a trzy to już impreza. No to jest to u ciebie i te kilka u mnie, o których zaraz usłyszycie, to już w ogóle giga impreza. Niestety, wcale nie zabawna. I ja od razu uprzedzam, że część z was może kojarzyć tę moją historię. A to mogę jeszcze powiedzieć, że twoją, to w ogóle pomyliłam i już od razu wiedziałam, że to na pewno nie będzie to, z tą historią, którą pewnie wielu z was też kojarzy, a która się już chyba kilka razy zdarzała w historii Stanów Zjednoczonych, że ktoś tam zrobił imprezę na fejsie i ona się tak rozrosła i przyszło tam milion ludzi, a to miała być mała impreza. I pamiętam, że jest taki film Project X i on jest właśnie na podstawie pierwszej tej historii, że taki chłopak...
No. Jest coś takiego chyba.
Więc myślałam, że to teraz później sobie od razu pomyślałam, że ej, nie, ale przecież mnie ona nie będzie tylko opowiadała o imprezie tam historycznej, tak, legendarnej.
Zniszczono 25 krzesł, 3 stoły.
Ojej, jak sobie pomyślę. Dobra, nie mamy czasu na kolejną dygresję. Może następnym razem.
Wracając.
Uprzedzam, że część z was może kojarzyć tę historię i właśnie nie z tego powodu, co ja kojarzyłam Mileny. A dlatego, że ta moja jest z pewnego innego względu dosyć znana w świecie true crime. Jednak myślę, że może coś będę w stanie dodać, o czym jeszcze nie słyszeliście. A w dodatku ta historia, jak po prostu wszystko, co dzisiaj mówimy, wiąże się z pewną ważną nauczką, więc posłuchajcie, proszę. Najpierw poznajmy państwa Boyles. Bo tak jak, podobnie jak ty, starałam się dowiedzieć jak najwięcej o bohaterach dzisiejszej historii i niestety nie jest to za dużo, ale jakieś tło, które można dla tej historii zbudować. I myślę, że warto. Pan Eric Boyles i jego żona Holly wieczorem 15 czerwca 2013 roku spędzali czas w swoim domu w Brulson w Teksasie, nadrabiając zaległości ze swoją 21-letnią córką Shelby, która właśnie wróciła na ten weekend do domu ze szkoły pielęgniarskiej. Czyli taki typowy weekend studentki z rodzicami. Na kolację tego dnia zjedli swojego ulubionego smażonego kurczaka, po czym cała trójka zwinęła się na kanapie w salonie, aby obejrzeć film. Kilka kilometrów dalej państwo Kevin i Alicia McConnell organizowali przyjęcie z okazji ukończenia szkoły średniej dla przyjaciela rodziny Evana Jenningsa. Gdy impreza się skończyła, pastor Brian Jennings, ojciec Evana, załadował swoją białą furgonetkę stołami i składanymi krzesłami, które pożyczył z kościoła na to przyjęcie. Podobno impreza przebiegła we wspaniałej atmosferze i wszyscy byli w znakomitych humorach. Jeszcze w innej części miasta 24-letnia Brianna Mitchell, pracująca w gastronomii, wracała właśnie z swojej dodatkowej pracy tam przy cateringu. Około 23:00 film, który oglądali państwo Boyles, właśnie się skończył. I wtedy Holly i Shelby usłyszały jakieś zamieszanie na zewnątrz. Cała trójka, czyli Holly, Shelby i pan Eric, wyszła przed dom i odkryli, że na podjeździe stoi jakiś przekrzywiony samochód. Kiedy podeszli do niego, okazało się, że kierowcą jest właśnie Brianna, czyli ta kelnerka. I okazało się, że jej stary biały SUV złapał gumę w przednim kole i dziewczyna ledwie zapanowała nad pojazdem tak, że strąciła w ogóle skrzynkę na listy państwa Boylesów. Roztrzęsiona dziewczyna poprosiła o telefon, żeby skontaktować się z mamą i zorganizować pomoc. Telefonu użyczyła jej Shelby Boyles. Tymczasem pan Eric Boyles przeniósł urwaną skrzynkę pocztową do domu. W tym samym momencie u państwa McConnellów 12-letni Lucas zapytał matkę, czy on i jego przyjaciel Isaiah McLaughlin mogliby pomóc ojcu chrzestnemu chłopców, a może tylko Lucasa, pastorowi Brianowi Jenningsowi, żeby właśnie odwieźć te stoły i krzesła do kościoła. No bo tak jak mówiłam, ta impreza już się skończyła i pakowali te sprzęty. Pani McConnell zgodziła się. Cała trójka jechała drogą Brulesson Reta i właśnie zobaczyli tego białego SUV-a na poboczu drogi. Wtedy pastor Jennings zatrzymał się, żeby pomóc. I powiedział dwóm chłopcom: siedźcie spokojnie, zaraz wracam. Ale to jeszcze nie wszyscy bohaterowie tej historii, bo w tym samym czasie trwała jeszcze jedna zabawa. W domu Ethana Coucha, 16-latka, który został sam na weekend. Wszystko było fajnie, aż do momentu, gdy imprezowiczom udało się przekonać jedynego chłopaka, który nie pił tego dnia, stara Tigu, żeby spróbował alkoholu. Kiedy chłopak się przełamał, okazało się jednak, że tych trunków, które wcześniej dzieciaki je kupiły, już niestety nic z nich nie zostało. I choć goście chcieli już odpuścić, to Ethan nie dał za wygraną i zarządził wyprawę do sklepu. Star, czyli ten trzeźwy chłopak, nie mógł prowadzić, bo miał zaledwie 15 lat. Ethan, jako kierownik imprezy, stwierdził, że mimo spożytego wcześniej alkoholu, on da radę prowadzić i cała ósemka nastolatków wpakowała się do czerwonego pick-upa rodziców Ethana, Forda F-35. To jest taki samochód, wiecie, z tą taką paką z tyłu, taki typowy American car. I to była właśnie ósemka tych dzieciaków. 6 osób zmieściło się w tej głównej kabinie, a 2 z tyłu na bagażniku, na tej właśnie pace. Star Tig powiedział później, że był bardzo niezdecydowany i nie miał ochoty wchodzić, no ale wszedł do samochodu. Dzieciaki pojechały do Walmarta, gdzie mimo, że Ethan pochodził z bardzo zamożnej rodziny, ukradli piwa, co zarejestrował sklepowy monitoring. I niestety młodzi zaczęli spożywać alkohol w samochodzie i nie spieszyło się im do domu, mimo że Ethan wcale nie trzeźwiał, a raczej coraz bardziej się opijał. Przez kolejnych kilkadziesiąt minut cała paczka jeździła wiejskimi drogami, delektując się piwkami. Jennings, pastor Jennings, Holly i Shelby Boyles oraz Brianna Mitchell czekali na poboczu drogi przy białym SUV-ie Brianny. Brianna była w tym czasie na telefonie z matką, która była już tylko kilkanaście kilometrów od nich, jechała, by pomóc córce. Kilka kilometrów dalej, z innego kierunku, nadjeżdżał Ethan Couch. Chłopak razem z przyjaciółmi pędził wąską, dwupasmową, wiejską drogą z prędkością ponad 100 km na godzinę. Był na tyle pewny siebie, a tak naprawdę głupi, że nie tylko prowadził samochód pod wpływem i to z nadmierną prędkością, ale nawet grał w tak zwanego kurczaka, czyli plate chicken, z nadjeżdżającymi z naprzeciwka samochodami. Czyli wiecie, tak jakby zjeżdżał na ten pas przeciwległy i do momentu, gdy już prawie te samochody się spotykały ze sobą, pozostawał na nim i dopiero później w ostatniej chwili skręcał. Więc po prostu świetna zabawa, jak sami widzicie. Pasażerowie Ethana zeznali, że krzyczeli na niego, że musi przestać, ale no właśnie, kiedy skręcił w tym jednym momencie, tylnie opony szarpnęły, jakby nie zareagował na ten skręt i samochód obrócił się i uderzył, zjechał na pobocze. I niestety nie było to puste pobocze przy wiejskiej drodze, tylko w tym wypadku spełnił się najbardziej niefortunny z możliwych scenariuszy, bo to gwałtowne skręcenie kierownicy przez Ethana spowodowało właśnie, że ten prowadzony przez niego samochód zjechał z drogi i uderzył tego uszkodzonego SUV-a, a najpierw te wszystkie 4 osoby stojące przy samochodzie. A następnie ciężarówka Ethana uderzyła również w ten zaparkowany na poboczu pojazd pastora Briana Jenningsa, w którym siedziało 2 chłopców. We wnętrzu domu Eric Boyles usłyszał eksplozję, która wstrząsnęła wszystkim w środku. Nie wiedział, co to jest i nie pomyślał, że to będzie dotyczyło jego żony i córki, ale wiedział, że to nie mogło być nic dobrego. Od razu wybiegł na zewnątrz w poszukiwaniu żony i córki i był przerażony chaotyczną sceną, którą został na zewnątrz. Wszędzie były części samochodowe, odłamki szkła, krew i nieprzytomni ludzie. Boyles odnalazł swoją żonę, Holly, i od razu wiedział, że kobieta już nie żyje. Ruszył więc w poszukiwaniu córki i odnalazł ją kilka metrów dalej. Jej ciało leżało przerzucone przez ogrodzenie. Kevin McConnell, gospodarz imprezy, która właśnie toczyła się z okazji ukończenia szkoły przez syna pastora Jenningsa, kilka minut później też przejeżdżał obok miejsca zdarzenia. Mężczyzna jechał pomóc pastorowi Jenningsowi i odebrać syna. Zobaczył stłuczkę oraz rozrzucone po całej drodze szczątki krzeseł
I od razu zorientował się, że były to te same krzesła, które niedługo wcześniej pomagał pakować do samochodu pastora Jenningsa. Wybiegł z samochodu i znalazł Briana leżącego w rowie. Za Brianem w stronę kościoła i domu jechała również pani Shona Jennings, żona pastora. I niestety ona również zobaczyła tę piekielną scenę, a gdy zatrzymała się i rozejrzała, zauważyła, jak Kevin robi jej mężowi resuscytację i już wiedziała, jak bardzo jest źle. Tymczasem około pół kilometra od miejsca zdarzenia, z innego kierunku, jechali pani Shana Clark i jej nastoletni syn Corbin i nagle zobaczyli leżącego w rowie omdlałego człowieka w samych kąpielówkach. Shana zjechała na pobocze i poprosiła syna, aby został z chłopakiem, a sama chciała pojechać dalej w poszukiwaniu pomocy. Corbin Clark zobaczył zadrapania i krew na ciele nastolatka, jednak kiedy chciał sprawdzić, czy chłopiec oddycha, ten obudził się i wymamrotał: hej, jestem Ethan. Nie martw się, mogę cię z tego wszystkiego wyciągnąć. Corbina zamurowało, no ale domyślił się, że Ethan podejrzewa, że chłopak w jakiś sposób doprowadził do wypadku albo miał jakieś coś wspólnego z tym. No i to, co w sumie powiedział w tej sytuacji, jest no żałosne, nawet nieśmieszne, ale ciekawe, że tak właśnie było. A z kolei, kiedy Shana Clark wróciła na miejsce zdarzenia z policjantami, okazało się, że Ethan opiera się próbą udzielenia pomocy medycznej. Gdy próbowano go uspokoić, chłopak wyrywał się i krzyczał: nie stać mnie na karetkę, nie stać mnie na to. Co jest równie żałosne jak jego pierwszy tekst. No i można się domyślać w sumie, czemu tak nie chciał, żeby udzielono mu pomocy, bo kiedy zbadano Ethana 3 godziny po wypadku, poziom alkoholu w jego krwi wynosił 0,24 promila, co ponad 3-krotnie przekracza dozwolony limit dla kierowców w stanie Teksas. Dodatkowo Ethan poruszał się w momencie wypadku z prędkością około 110 km na godzinę w strefie, w której dozwolona prędkość wynosiła 65 km na godzinę. Tragiczny bilans tej tragicznej nocy był następujący. Właśnie młoda kelnerka, której nieszczęśliwie tego dnia zepsuł się samochód, Brianna Mitchell, Holly i Shelby Boyles, czyli matka i córka, które spędzały pierwszy wspólny wieczór od dawna i postanowiły jej pomóc, oraz pastor Brian Jennings, który tego dnia świętował ukończenie szkoły przez syna i również chciał tylko pomóc. Wszyscy oni zginęli tego dnia. W wyniku wypadku obrażenia odnieśli również chłopcy siedzący w samochodzie pastora Jenningsa, a także znajomy Ethana i sam Ethan. Najgorzej jednak ucierpiał Sergio Molina, jeden z chłopaków, którzy siedzieli na pace w ciężarówce, którą kierował Ethan. W wyniku zdarzenia chłopak wyleciał z tej paki, a w wyniku upadku doznał poważnego uszkodzenia mózgu i do dziś jest sparaliżowany i nie może mówić ani chodzić. Po tej katastrofie, która wstrząsnęła małym miasteczkiem Brulson, Ethanowi został postawiony zarzut 4-krotnego nieumyślnego spowodowania śmierci i podwójny zarzut kierowania pod wpływem alkoholu. Nie pytajcie mnie, dlaczego?
Podwójny?
Tak. Ethan przyznał się do winy, a rozprawa skazująca, która odbyła się później, wzbudziła międzynarodowe zainteresowanie z powodu, dla którego właśnie ta sprawa jest taka znana w mediach i może być też wam znana. Ponieważ podczas przesłuchania w grudniu 2013 roku potężny zespół prawny Ethana Coucha wezwał wybitnego psychologa doktora Dicka Millera i doktor Miller twierdził, że wychowanie Ethana w bogactwie i brak konsekwencji dla jego zachowań i to, że rodzice w zasadzie niczego mu nie odmawiali, no i praktycznie w ogóle nie mieli nad nim kontroli, spowodowały, że cierpiał on na afluenzę. I afluenza to taki termin używany, w sumie to jest ciekawe, bo mi i pewnie wam jest znany właśnie w związku z tą albo innymi sprawami kryminalnymi, a tak naprawdę to ten termin używany jest głównie przez
krytyków konsumpcjonizmu i kapitalizmu, często w takich środowiskach konserwatywnych albo chrześcijańskich konserwatywnych. I pochodzi od zbitki angielskich słów affluence, czyli dostatek, i influenza, czyli grypa. I oznacza on taki jakby zaraźliwy, przenoszony ze społeczeństwa na społeczeństwo, stan przesytu, marnotrawstwa, zadłużenia i niepokojów społecznych wywołanych obsesyjnym pragnieniem posiadania coraz większej ilości dóbr materialnych. I takiej chęci dorównania sąsiadom na przykład i takiej pogoni za amerykańskim snem. Więc w sumie ten termin w takim powszechnym znaczeniu nie do końca znaczy to, co znaczy w świecie true crime, bo tam właśnie odkąd pojawił się pierwszy raz w sprawie to na couche, a może nawet nie pierwszy, jest używany jako właśnie określenie takiej sytuacji, gdzie no po prostu ktoś jest tak zepsuty, że jakby nie ma tych norm społecznych. Co nie do końca w sumie oddaje to, jakie jest jego jakby prawdziwe znaczenie.
No tak, no bo z jednej strony mamy tą pogoń za dobrobytem, a z drugiej jakby już gotowy dobrobyt, który...
Tak, produkty tego z dobrobytu.
Przez uszy. Tak.
No w każdym razie podczas tej rozprawy dr Miller powiedział, że zdecydowanie chłopaka należy w przyszłości oddzielić od rodziców i że w tym wypadku właśnie warunki rodzinne poważnie przyczyniły się do tego śmiertelnego wypadku. Choć w mowie końcowej prokurator powiedział, że właśnie takie twierdzenie, że powodem tej zbrodni, w zasadzie wypadku, było to, że Ethan był dzieckiem uprzywilejowanym, a jego rodzice nie odmawiali mu, że jest to śmieszne, tak twierdzi prokurator, to mimo to z kary 20 lat więzienia, o którą wnosiła prokuratura, sędzia skazał Ethana Coucha na 10 lat w zawieszeniu oraz na konieczność odbycia rehabilitacji w ośrodku odwykowym. Czyli w pierwszej kolejności Ethan nie trafił ani do aresztu, ani do więzienia, tylko no, do takiego miejsca, które miało służyć jego rzekomej rehabilitacji. A ośrodek, w którym przebywał, to był no, nie taki poprawczak, tylko jeden z takich ekskluzywnych ośrodków odwykowych typu dla gwiazd. No i nie wiem, na jakiej zasadzie to działało, czy Ethan miał określony jakiś czas, który miał tam spędzić, ale stosunkowo szybko opuścił ten ośrodek i zaczął pracę w firmie ojca. Jednak jego 10-letni okres ten jakby zawieszenia, czy też okres próby, który był obwarowany pewnymi warunkami, nadal trwał. I mimo to, że właśnie Ethan pozostawał na wolności, to w grudniu 2015 roku, kiedy miał 18 lat, nie stawił się na obowiązkowej wizycie na posterunku w Teksasie. Czyli właśnie no te wizyty na posterunku co jakiś czas były jednym z jego tam warunków tego zawieszenia kary. I wtedy policja rozpoczęła poszukiwania chłopaka. No i okazało się, że nie tylko Ethan, ale także jego matka zniknęli. A ojciec rzekomo nie miał pojęcia, co się z nimi stało. Po prawie 2 tygodniach poszukiwań Tonya i Ethan Couch zostali wyśledzeni w nadmorskim kurorcie w Puerto Vallarta w Meksyku. No i abstrahując od całego absurdu tej sytuacji, dodam tylko, że to niezbyt miło z ich strony, bo to było w święta, oni zostawili tatę samego. No. Ale od razu sprostuję, że mama i tata Ethana nie byli już wtedy razem. Po tym zdarzeniu Tonya Couch została aresztowana i deportowana do Stanów Zjednoczonych, natomiast Ethan pozostawał jakiś czas w areszcie w Meksyku i czekał tam na zarzuty związane z naruszeniem warunków zwolnienia. Po kilku miesiącach trafił do więzienia na 2 lata za właśnie naruszenie tego parole, a po wyjściu kontynuował zwolnienie warunkowe. No i co ciekawe, na początku tego roku, 2020, bo już jesteśmy w 2020, Ethan znowu wylądował w więzieniu za naruszenie warunków zwolnienia, tym razem dlatego, że tam oblał testy narkotykowe. W międzyczasie rodziny wszystkich ofiar kolejno wnosiły powództwa cywilne przeciwko Ethanowi o odszkodowanie za utratę bliskich lub uszczerbek na zdrowiu. I niestety wszystkie sprawy rozwiązano w drodze ugody bez przyznania się do winy przez Ethana, co jest tylko kolejnym dowodem na to, że pieniądze potrafią czasem załatwić no pozornie wszystko, bo nie dość, że jakby no na pewno był uprzywilejowany w tej swojej karze, to jeszcze nie musiał przechodzić przez te procesy. No tylko po prostu tam sprawa zamknięta, damy wam trochę naszej kasy już, proszę, po problemie. Co ciekawe, kiedy matka Sergio Moliny, czyli tego właśnie sparaliżowanego przyjaciela Itana, błagała w pierwszych miesiącach po wypadku o pomoc rodziny Kauczów, ponieważ nie było jej stać na zapewnienie synowi niezbędnej rehabilitacji, to Kauczowie odmówili i powiedzieli, że nie mogą nic zrobić, ale żeby porozmawiała z ich prawnikami. No i ostatecznie po jakimś czasie Sergio dostał 2 miliony dolarów odszkodowania na podstawie właśnie tej ugody, ale w przypadku uszkodzenia mózgu to pierwsze miesiące są kluczowe dla tego, żeby zadecydować o szansach powrotu do zdrowia. I matka Sergio wierzy, że gdyby otrzymała wtedy pomoc, być może życie chłopaka wyglądałoby inaczej. Aktualnie Sergio komunikuje się z nią jedynie mrugnięciami. Jedno oznacza tak, a dwa nie. I to jest niestety cały kontakt, jaki jest niemożliwy. I może warto jeszcze dodać, że chociaż firma rodziców Itana, zajmująca się produkcją i handlem metalu i metalowych różnych produktów, nadal przynosi rocznie zyski w wysokości około 10 milionów dolarów, to wydaje się, że cała ta historia także się na tej rodzinie w jakiś sposób odbiła. Bo matka Itana siedziała chwilę w areszcie za pomoc w naruszeniu warunków zwolnienia, wtedy przy tej okazji wycieczki do Meksyku. A z kolei tacie Itana, Frodowi Kauczowi, zostały kilka miesięcy temu postawione zarzuty, ponieważ rzekomo dusił on swoją dziewczynę.
Przepraszam, czy jego to tam ma na imię Frodo?
Fred. Frodowi. A co widziałam Frodowi?
No, już myślałam, że to Hobbit.
Nie, przepraszam, ale jakoś zestresowała mnie strasznie ta historia, bo ona w ogóle...
No, jest trochę denerwująca.
Jest strasznie denerwująca i po prostu tak cedzę te wszystkie słowa.
No, widzę. Przebierasz nogami.
Nie, bo zdecydowałam się opowiedzieć, bo już zmierzam ku końcowi, bo dobra, powiem jeszcze tylko o tym Frodo, Fredzie, że jego proces zaczął się w grudniu, ale nie znalazłam informacji o jego wyniku, więc jeśli coś wiecie na ten temat, to możecie dać znać. I to już w zasadzie wszystko, a zdecydowałam się opowiedzieć tę historię, bo to jest jedna z takich historii, które utkwiły mi w głowie i nawet nie przez tą afluenzę, tylko po prostu przez to, o czym już rozmawiałyśmy przy okazji twojej historii, że pewnym rzeczom nie da się zapobiec. A w tej sytuacji to już w ogóle no najgorszy możliwy scenariusz się wydarzył, że dla mnie to jest po prostu niepojęte, że te wszystkie osoby przypadkowo zbiegły się w tym miejscu i czasie po prostu w najgorszy możliwy sposób, jaki to się mogło stać. Bo tak naprawdę takich wypadków różnych, w którym po prostu... czy to z czyjejś winy, czy z powodu warunków pogodowych, czy po prostu właśnie z czyjejś głupoty i tego, że właśnie jedzie pod wpływem, jest no pewnie setki dziennie na całym świecie, ale gdzieś no przez to ta historia stała się sławna, że tutaj mieliśmy tam ciekawą obronę idiotyczną moim zdaniem, bo co to w ogóle ma wspólnego? Jakby no stało się i niestety zrobił to, to on prowadził pod wpływem, no jakby koniec tematu.
No tak.
To jednak właśnie nie daje mi gdzieś tam spokoju to, że po prostu jakby dla każdej z tych osób, które ucierpiały w wyniku tego wypadku, to był jakiś normalny dzień. Po prostu środek takich normalnych czynności, miłych, przyjemnych. Jakaś jedna po prostu kostka domina poszła w ruch i to wszystko niestety potoczyło się tak, jak się potoczyło. Więc mam nadzieję, że ta historia was zainteresowała i zdenerwowała równie bardzo jak mnie. A jeżeli was zdenerwowała, to pamiętajcie, żeby nigdy w życiu, nieważne ile wypiliście, po prostu nigdy nie wsiadajcie do samochodu pod wpływem czegokolwiek innego niż kawa.
I nie pozwalajcie na to innym osobom.
Tak, i nigdy nie wsiadajcie z tymi ludźmi do samochodu. Och, tak. Nie róbcie tego, po prostu... Każcie im, po prostu nie wiem, rozłóżcie im karimatę i powiedzcie im, ty dzisiaj śpisz tutaj. Bo naprawdę jeden raz ktoś po prostu pojedzie po tym jednym piwku i już później sobie myśli, że jest królem kierowców, a naprawdę na drodze jesteście odpowiedzialni za wszystkich. Więc po prostu nie jedzcie, nic się nie stanie, jak nie pojedziecie. Dobra, już opiliście się, jesteście... Ryzykujecie, że jutro będziecie mieć kacę, ale niech to będzie największe ryzyko. No. I tyle z mojego lekcji. Rozwiązaliśmy wszystkie problemy, myślę.
Tak, ja też tak myślę. Myślę, że teraz czas na nagrodę dla nas wszystkich. Myślę, że teraz czas na coś słodkiego.
No ale to z tego czwartego już pewnie był.
No ja wiem, ale jakby słodyczy nigdy za wiele tak ostatecznie. W sensie, no dbajmy o swoje zdrowie, ale zdrowe słodycze też istnieją. Myślę, że należy o tym pamiętać. Więc ale... jakby... tak, kilka. Nie będę tutaj podawać przepisu na fit słodycze. Tylko to jest nasz temat.
Zgrabnie ty zmiany.
Cicho! Napchaj się pączkiem.
Chętnie.
Tak wiem. No, słodycze.
Okej, przyjmuję to.
Wiem. Nawet nie udawaj. Po prostu rozczarowanej, daję ci słodycze.
Dzięki. Dobra, no to tym słodkim akcentem zakończmy ten smutny, mało zabawny dzisiejszy odcinek.
Jak każdy.
Tak. I no i jeszcze raz, w ogóle teraz będzie taki zwrot, niech ta historia zatoczy koło. Bo dzisiaj są Walentynki.
Nie wiemy, czy nie zapomnieliście przypadkiem.
Więc jeszcze raz ślemy wam po prostu miłość i radość i słodkości i cześć!
Bye!